Studio za Nysą.
A za Nysą wygodnie w swoim w fotelu siedzi redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie prezesie. Muszę sprostować, nie w fotelu, tylko na krześle.
Na krześle i obserwuję to wszystko, co dzieje się za Nysą, czyli co dzieje się w mediach niemieckich, a w szczególności co Niemcy sądzą i dziennikarze niemieccy i politycy i eksperci niemieccy o wystąpieniach prezydenta Francji w Chinach, o tym co powiedział na temat tych strategicznej autonomii Europy.
No, pan prezydent Macron rozzłościł trochę media niemieckie. To jest bardzo ciekawa sytuacja, bo przecież normalnie to była jedna lokomotywa i nadal za taką uchodzi lokomotywa postępu i rozwoju Unii Europejskiej. A tutaj nagle twist, nagle jakiś inny pogląd na sprawę, wydawałoby się dawno uzgodniono. Tak, wypowiedź Macrona, być sojusznikiem nie znaczy być wasalem, przypomniała Niemcom w dużym stopniu stanowisko Francji wobec NATO z lat 60., bo przecież wtedy Francja była tylko na papierze członkiem NATO. Zawsze istniała pewnego rodzaju różnica poglądów na wiele spraw między Niemcami a Francją w tym okresie, a stosunek Francji do Ameryki, której Francja zawdzięcza w końcu swoją wolność po II wojnie światowej, jest dość ambiwalentny. Wypowiedzi Macrona o stosunku Europy do Chin i Tajwanu wywołały strasznie ostrą reakcję w mediach niemieckich. Nie tylko. Cytuje się tutaj oczywiście też słynną wypowiedź byłego prezydenta USA Trumpa, który z lekkością, jaką on się na ogół kieruje w wypowiedziach politycznych, powiedział po prostu, że Macron wszedł Chińczykom w tyłek. No więc oczywiście to wywołało też oburzenia we Francji, ale natomiast chińskie media państwowe, socjalistyczne, a więc komunistyczne, bo to już Chiny zbudowały komunizm, a więc niezależne i wolne i nieskrępowane, chwalą wypowiedzi prezydenta Macrona bez granic. A chodzi w dużej mierze oczywiście o Tajwan. Francja obawia się, że może dojść do wojny w związku z Tajwanem, dlatego że Chińska Republika Ludowa, jak się nazywa to państwo narodowo-komunistyczne, to wielkie państwo, najbardziej zaludnione państwo świata, uważa oczywiście Tajwan za swoją część. To jest mniej więcej coś takiego, jakby Niemcy zachodnie postanowiły napaść swego czasu na NRD, żeby przyłączyć NRD do siebie. To się jednak nie stało, ale Niemcy były państwem, które były demokracją kierowaną przez USA, w związku z czym na taki krok by się nie mogły zdecydować, nawet gdyby chciały, a jeśli to raczej w kierunku odwrotnym. NRD bardziej mogłoby przystąpić do zjednoczenia w ten sposób. Zresztą taki to był nakaz NRD-owski jego hymnu, żeby doprowadzić do zjednoczenia Niemiec pod egidą Berlina Wschodniego. No ale darujmy sobie tę wycieczkę, bo to już nikt tego czy o tym nie pamięta. Więc po prostu te wszystkie wypowiedzi Macrona, które można podsumować i przejrzeć wszystkie bez wyjątku gazety w Niemczech, także i stacje telewizyjne i radiowe, wystawiają Macronowi nie najlepszą opinię. To jest, uważa się, zamach na jedność Unii Europejskiej w gruncie rzeczy i to nie prowadzi do niczego dobrego. to oczywiście znowu będzie kolejny temat różnego rodzaju materiałów, które się ukażą w ciągu najbliższych dni. Tajwan z kolei apeluje do Francji, aby nie odwracała uwagi od Tajpech, że Tajwan jest znany na Francję, nawet powiedział oficjalny przedstawiciel Tajwanu w Paryżu Wu Qingchong. Tajwański przedstawiciel, a nie ambasador. To jest też bardzo, bardzo charakterystyczne, ale pamiętajmy, że pierwszej zdrady wobec Tajwanu dopuścili się jednak Amerykanie, pozbawiając Republiki Chińskiej, bo tak się rzeczywiście Tajwan nazywa, prawa reprezentowania Chińczyków w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. To jest sprawa tajwańska, ale są jeszcze inne bardzo ciekawe sprawy, które w tej chwili można znaleźć na łamach niemieckich mediów. Na przykład wywiad z ekspertem do spraw bezpieczeństwa Nico Lange. On jest senior fellow, się teraz używa wszędzie tych amerykańskich określeń, czyli starszy pracownik, można powiedzieć, Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Nico Lange przez dłuższy okres czasu, tak podają media, przy czym nie definiują, co oznacza słowo dłuższy w tym przypadku, mieszkał w Rosji i na Ukrainie. W związku z tym jest od spraw ukraińskich i rosyjskich ekspertem. Można powiedzieć, że jest ekspertem jednak pełnowymiarowym, dlatego że do tej pory bardzo często w różnych niemieckich mediach pojawiali się eksperci, którzy a to byli na wakacjach na Krymie, a to byli z wycieczką w Petersburgu i z tego tytułu uważają się za wybitnych ekspertów od spraw rosyjskich czy spraw ukraińskich. Nico Lange został zapytany, jak należy oceniać w ogóle sytuację militarną Rosji. Czy Rosja jest naprawdę taką potęgą, za jaką się podaje? Czy rzeczywiście Rosja może sięgnąć po broń jądrową w konflikcie z Ukrainą? To były pytania, które zadano panu Lange. Pan Lange powiedział, że oczywiście my Niemcy na słowo atom już drżymy, boimy się tego bardzo i sobie nie wyobrażamy, co by było gdyby, ale jest bardzo mało prawdopodobne, uważa, by Rosjanie sięgnęli po tę broń, nie tylko z uwagi na spodziewaną reakcję całego zachodniego świata, ale także i z tych powodów, że oni sami sobie zdają sprawę z tego, że posunięcie idące w tym kierunku więcej by im zaszkodziło niż pomogło. Mówi się też ciągle o niesamowitych rezerwach, jakie mają Rosjanie. Chodzi tutaj o ludzi, o siłę wojska. Podkreśla się, że Rosja jest jednak liczniejsza od Ukrainy, że ma więcej obywateli, w związku z tym armia rosyjska może być większa, tak, ale okazuje się, że to się też nie bardzo udaje i ostatnie na przykład operacje wokół Bachmut, gdzie Rosjanie nie byli w stanie zamknąć ostatniego kilometra okrążenia, też wskazują na to, że z tą armią rosyjską nie jest tak, jak się o niej mówi. A mówi się potęga, niesamowita. Przecież jeszcze raz przypomnę to, że jak szef BND, czyli Bundesnachrichtendienst, udał się do Kijowa i wybuchła wojna 24 lutego, to natychmiast na łeb, na szyję samochodem uciekał z Kijowa do granicy polskiej, żeby z Rzeszowa odlecieć do Berlina, tylko dlatego, że liczono się z tym, że za 3 dni Kijów będzie zajęty w ambasadzie niemieckiej, palono dokumenty. No więc to jest po prostu ten strach, a strach ma wielkie oczy, a wielkie oczy to jest po prostu skandal, można by powiedzieć, bo wywiad powinien mieć dość precyzyjne dane, informacje o tym, co i gdzie się dzieje, jak to będzie wyglądać, w jaki sposób uda się przeprowadzić tę czy inną operację. To wszystko składa się na bardzo nieciekawy obraz Rosji. Do tego wszystkiego Lenin zajmuje się też hipotezami. Mówi się, że wszystkie hipotezy dotyczące dotyczące przebiegu działań wojennych i ryzyka związane z eskalacją wojny od 24 lutego 2022 roku okazały się fałszywe. Na początku uważam, pisano, że wojna na Ukrainie skończy się za kilka tygodni. Później pomyślano, no tak, no latem 2022 być może dojdzie do kompromisu. A później powoli doszli do przekonania, no tak, to jeszcze trochę potrwa. I teraz oczywiście on sugeruje, i to jest dobra sugestia, na ile będzie ona przestrzegana przez świat polityczny, gospodarczy i wojskowy, to jest inna sprawa, a mianowicie, że nie wolno podejmować decyzji na podstawie błędnych hipotez i powinno się nauczyć, wyciągnąć nauczkę z tego, co się wydarzy i co się będzie działo, jeżeli własne hipotezy okażą się błędne. Czy Rosja jest gotowa do tego, żeby w jakiś sposób zakończyć tę wojnę? Mówi, że jest to prawdopodobne. Jeżeli chodzi na przykład o eskalację, to wielu powiedziało, jeżeli Krym będzie zaatakowany, to wtedy dojdzie do eskalacji. Krym zaatakowano już wielokrotnie i co się zdarzyło, co się wydarzyło w efekcie? Rosja wycofała swoje łodzie podwodne z Morza Czarnego. Najprawdopodobniej z lęku przed tym, że mogłyby zostać zaatakowane. Nie ma żadnych dalszych eskalacji i z wojskowego punktu widzenia można się zapytać, no czym miałaby być ta eskalacja? Tego oczywiście nie wiemy. Jeszcze mam inny temat, który może Państwa zainteresować, a mianowicie analiza dotycząca polityki wobec migrantów i uchodźców w Niemczech. Ja rozgraniczam te dwie kategorie. Uchodźcy to są ci, którzy naprawdę uchodzą przed wojną, na przykład jak Ukraińcy w tej chwili, a migranci to są ci, którzy przenoszą się z dalekich krajów azjatyckich czy afrykańskich do Niemiec po to, żeby poprawić sobie warunki życia, do czego oczywiście każdy ma prawo, także i oni. Ale niemieckie gminy płaczą, że nie mają pieniędzy na utrzymanie tych migrantów, i których liczba niesłychanie rośnie. Natomiast minister spraw wewnętrznych z ramienia partii SPD w rządzie koalicyjnym premiera, kanclerza Scholza mówi, że nie chce słyszeć w ogóle o jakimkolwiek ograniczeniu migracji. To jest niemożliwe. Merkel nie ograniczała migracji, bo człowieczeństwo nie ma granic, powiedziała, więc my też nie ograniczymy i w gruncie rzeczy kanclerz Scholz kontynuuje tutaj politykę swojej poprzedniczki i dodaje jeszcze Nancy Faeser, że 8 z 10 uciekinierów pochodzi z Ukrainy. No i tu się zaczęła awantura, dlatego że po prostu nie jest, są to rzeczy z sobą nieporównywalne. Porównywanie jabłek z gruszkami jest oczywiście możliwe, ale z Ukrainy są naprawdę uchodźcy i mówi się, że to są młodzi ludzie. To nie są azylanci, nie ubiegają się o azyl. Z Ukrainy pochodzą głównie kobiety i dzieci jako uchodźcy. Natomiast jeżeli chodzi o azylantów, to są to w 80% mężczyźni. Przecież o tym można się było przekonać słynną noc sylwestrową, która będzie zapisana w historii Niemiec przecież, która miała miejsce w Kolonii przed katedrą. Ukraińscy, jeszcze jest inna ważna sprawa, którą podkreśla na przykład tygodnik Focus, że uchodźcy wojenni z Ukrainy nie podpadają policji jako kandydaci na przestępców i po prostu oni nie dokonują napadów z bronią w ręku, nie rabują, nie kradną i tak dalej, w związku z czym jest to kompletnie inna kategoria. Natomiast cudzoziemscy w tym wypadku pochodzący z Azji i z Afryki migranci, ich liczba udziału w przestępstwach kryminalnych w Niemczech wzrosła o 22,6%. To są przecież przerażające dane. I jest jeszcze jedna różnica. Fokus podkreśla, o czym pani Fezer oczywiście na to nie zwróciła uwagi. Pani Fezer jest ateistą i wszystkie religie dla niej to opium dla ludu. W każdym razie podkreślają, że jednak uchodźcy z Ukrainy są chrześcijanami, podczas gdy pozostałe 2/3 uchodźców, czyli to są azylanci, o których mówiłem, pochodzą z Syrii, Afganistanu oraz Turcji, a więc mają tło islamskie, że się tak wyrażę kolokwialnie. O tym mało kto wie, że w tej chwili najwięcej azylantów pochodzi z Turcji. Nie wiem, czy jest to wynikiem tego, że tam pojawia się coraz więcej Rosjan, którzy wykupują luksusowe apartamenty w słynnych, jak to się mówi w nowopolskim języku, kurortach nad morzem, czyli w kąpieliskach, jak Alania i tak dalej. I może dlatego uciekają stamtąd Turcy. Ale nie wiem, to jest bardzo trudno. Bardzo trudno jest powiedzieć. I wracając do Nancy Faeser, mówi, czytam na łamach Fokusa, że ona miesza te wszystkie rzeczy, miesza ukraińskich uchodźców z innymi migrantami. Tego się nie da porównać i nie da się pomieszać. I ona popełnia tutaj dokładnie ten sam błąd, który popełnia pani Ochojska w Polsce. I czy też pani Holland, która teraz pracuje nad filmem wskazującym, który ma wskazać i pokazać światu, jacy to ci Polacy są źli.
Powiedział Jan Bogatko, a warto otworzyć Kurier Wnet na czwartej stronie, tam felieton pana redaktora pod tytułem Sami Swoi, naprawdę bardzo ciekawy, 106 numer Kuriera jest w kioskach, a w studio jest już Jakub Duszak.